Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prosimy księża teraz na plebanie, czas przerwy podczas tej nauki rekolekcyjnej. A my, kochani, idziemy drogą naszego ożywienia wiary, szczególnie dzisiaj, gdy patrzymy na Trybunał Miłosierdzia i zawsze gotowych kapłanów, którzy służą nam jako narzędzia w ręku miłosiernego Boga, bo znakiem rozpoznawczym nas wierzących jest między innymi właśnie systematyczna spowiedź. Być chrześcijaninem, być katolikiem zobowiązuje do stałości, do systematyczności w wyznawaniu wiary, tak jak powinna być w naszym życiu systematyczna spowiedź, codzienna modlitwa. Wydaje się to takie proste, ale to nie może być nawykiem. Wydaje się to takie oczywiste, ale nie jest dla wszystkich. Sakrament pokuty i pojednania, ten dzień bardzo ważny w czasie naszych rekolekcji, jest okazją do tego, żeby uświadomić sobie, czy nasze spowiedzi są dobrymi spowiedziami. Pamiętamy 5 dobrych warunków spowiedzi. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę szczególnie na ten jeden, na szczerą spowiedź. Czy nasze spowiedzi są szczere? Oprócz rachunku sumienia, żalu za grzech, oprócz mocnego postanowienia poprawy i tego zadośćuczynienia, ile w nas jest tej szczerości? Przytoczę jedno zdarzenie, które miało miejsce przed laty. Opowiedziała mi to osoba, która osobiście poznała świętego ojca Pio, ten włoski stygmatyk, kapucyn, który przez wiele godzin każdego dnia spowiadał ludzi nie tylko z Italii, ale i z zagranicy. Miał ten niezwykły dar przenikania ludzkich sumień, był za życia uważany za świętego. Do dzisiejszego dnia Włosi mówią, że to jest jeden z ich najbardziej skutecznych świętych. Pielgrzymują tam do San Giovanni Rotondo, gdzie jest pochowany ojciec Pio. Stało się to w latach 50. Opowiadała mi to osoba, która uczestniczyła w tym cudownym wydarzeniu przemiany ludzkiego serca. W średnim wieku Franceska, Włoszka, która postanowiła pomóc swojej koleżance o imieniu Róża, która nie narzucała się Panu Bogu, wolała bar, dobre cappuccino, pogadać czy poplotkować z koleżankami, niż iść do kościoła. Ale jej koleżanka Franceska, ta pobożna niewiasta, mówiła: słuchaj, ten bar, w którym wysiadujesz, jest niedaleko kościoła, w końcu jesteś wierząca, czemu ze mną nie pójdziesz do kościoła? Raz, drugi, przecież dla ciebie to też nie jest wielkie wyrzeczenie. Po którymś tam razie nalegania poszła Róża ze swoją koleżanką do kościoła, no ale gdy już tak zaczęła chodzić w niedzielę na mszę świętą, uświadomiła sobie, że nie może przystąpić do komunii, bo się dawno nie spowiadała. Zaproponowała Francesce: no do kogo mam iść, znajdź mi jakiegoś fajnego księdza, u którego bym się wyspowiadała. Francesca postanowiła zaproponować jej wyjazd do San Giovanni Rotondo, do ojca Pio, który już wtedy głośno o nim było, jako tym właśnie spowiedniku. Umówiły się na konkretny dzień, stanęły w kolejce do ojca Pio, do konfesjonału. Pierwsza była ta koleżanka Róża, która się nie narzucała Panu Bogu, przystąpiła do konfesjonału z pewnością siebie, ale po kilkunastu sekundach w tej kaplicy, gdzie ojciec Pio spowiadał, nagle wszyscy usłyszeli donośny głos: Vattene! Z konfesjonału dobiegł głos ojca Pio: wynoś się stąd. Wszyscy byli zaskoczeni. Co się stało temu kapucynowi? Może ze zmęczenia, nie wie co mówi? Jak można w ogóle wyrzucić z konfesjonału biedną penitentkę, która przyszła w dobrej wierze? Róża oczywiście wyrzucona z konfesjonału przez stanowczego, bardzo wymagającego jako spowiednika ojca Pio, wybiegła z kościoła. Następna za nią była Franceska, ta pobożna niewiasta. Nie wiedziała, czy biec za nią, żeby zapytać, co się stało, dlaczego ją wyrzucił z konfesjonału, czy też przystąpić do spowiedzi. No, długo czekała, więc przystąpiła do spowiedzi i sama mi mówi: słuchaj, usłyszałam słowo od ojca Pio, na które właściwie nie zasłużyłam, ale do końca życia ich nie zapomnę. Po wyznaniu grzechów powiedział mi tylko jedno zdanie: se vivrai così andrai in paradiso, jak tak dalej będziesz żyła, pójdziesz do nieba, i dał jej rozgrzeszenie. Franceska, zaskoczona tym pouczeniem ojca Pio, jednak bardziej była przejęta tym, co się stało, że ta koleżanka Róża została wyrzucona z konfesjonału, pobiegła za nią poza kościół. Gdy zdążyła dopytać, ona ze złością mówi jej: słuchaj, już nigdy moja noga nie stanie w kościele, już nigdy nie pójdę do spowiedzi, ten mnich mnie wyrzucił, jak mógł. No ale powiedz, co się stało, pyta Franceska swoją koleżankę Różę. Co się stało? Co takiego się wydarzyło? Bez przyczyny cię wyrzucił? Dopiero gdy emocje ustąpiły, po iluś tam godzinach podczas kolacji wyznała: słuchaj, on mi wypomniał, że zataiłam dwa ciężkie grzechy z mojego życia. I on mi te grzechy wypomniał. Zrobiłaś to i to. Czemu twoja spowiedź nie jest szczera? Przed kim to ukrywasz? Przed Bogiem? Przede mną? Komu się spowiadasz? Mnie? Jak chcesz się oczyścić i zacząć od nowa, jak jesteś nieuczciwa, nieszczera na spowiedzi? I powiedział jej: w takiej sytuacji wynoś się stąd. Nie dał jej rozgrzeszenia. Ktoś powie: przesadził. Ktoś powie: jak? Co z niego za spowiednik, który często w naszym mniemaniu jest tylko tym narzędziem, który zagłaskuje i jako pokutę daje jakąś krótką modlitwę. Ojciec Pio był inny, bardzo wymagający od siebie, ale i od swoich penitentów. Dlatego miał tłumy, które codziennie przychodziły do niego na spowiedź. Franceska tłumaczyła, mówiła: widzisz, jak ważne jest to, żeby szczerze wyznać grzech, nie przejmuj się, pójdziesz do swojego proboszcza, do spowiedzi, w parafii, on cię rozgrzeszy. Nigdy w życiu, nigdy więcej. Dopiero po kilku latach, rok przed śmiercią ojca Pio, zmarł w 68 roku, ona w 67 razem z tą samą koleżanką postanowiła jechać z powrotem do San Giovanni Rotondo, by jeszcze raz szczerze wyspowiadać się u ojca Pio. I gdy uklęknęła do konfesjonału, usłyszała od świętego zakonnika słowa: widzisz, i tak wiedziałem, że wrócisz. Wiesz, o co chodzi na spowiedzi? Wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, jak ważna jest szczera spowiedź i dobry rachunek sumienia, solidny rachunek sumienia, mówił ojciec Pio, i dał jej rozgrzeszenie. Od tego momentu ta nienarzucająca się Panu Bogu Roza, Róża, stała się bardzo gorliwą katoliczką, pobożną, jeszcze bardziej niż jej koleżanka Franceska. Kochani, dlaczego ten przykład, który usłyszałem osobiście od tej właśnie Franceski, bo być może i nasze podejście do spowiedzi jest zbyt sztampowe, zbyt powierzchowne. Może grozi nam taki rodzaj pewności, że a jakoś tam będzie, że coś tam powiem, że tak zbiegu, że może kolejna spowiedź i tak nic nie zmieni. Ile w nas jest tej zmiany po spowiedzi? Na pewno dotyka nas radość wewnętrzna, gdy człowiek jest oczyszczony, przygotowany na święta, po spowiedzi, ale ile w nas jest tej determinacji do tego, żeby z tymi grzechami, które często się powtarzają, po prostu zrywać? By spowiedź była autentyczna, szczera, by była rzeczywiście solidnie odprawiona, bo to nie jest tylko zwykłe spotkanie z miłosiernym Chrystusem. Wzniosłe deklaracje słowne, liczne obietnice niewiele znaczą w procesie pojednania i tego naszego nieustannego nawracania się, tylko przez przebaczenie, przez pojednanie, nawet na krzywych liniach grzechu, tego grzechu, który się panoszy w naszym życiu, możemy pisać proste słowa miłości. Ale tak jak mówimy od początku, ile w nas jest tej autentyczności, tej szczerości w tym, by być człowiekiem, który stawia sobie niezależnie od tego, czy jest na mszy świętej, czy podchodzi do konfesjonału, stawia sobie wymagania. Owszem, Pan Bóg jest Ojcem Miłosiernym, doświadczamy tego miłosierdzia w konfesjonale, ale ten sam Ojciec Miłosierny wciąż od nas wymaga, na przykład przestrzegania dekalogu. Czy my w pacierzu przypominamy sobie 10 Bożych słów, odmawiamy dekalog? Bo wiemy, że to bycie chrześcijaninem, bycie wierzącym, jeżeli traktujemy to naszą wiarę bardzo odpowiedzialnie, bardzo wymagająco, nie jest łatwym zadaniem. Dzisiaj łatwiej się ludziom zwalniać z tych trudnych zadań, które stawia nam Ewangelia. Łatwiej jest odrzucić te trudne wartości, jak mówiliśmy wczoraj, bo bycie uczciwym, bycie sprawiedliwym, bycie czystym, bycie sumiennym, bycie prawdomównym nigdy nie było i nie jest łatwe, bo takie jest chrześcijaństwo. Jest wymagające. Ja często podaję przykłady tych wszystkich chrześcijan, te informacje do nas docierają coraz częściej w krajach prześladowanych, tam gdzie większość jest muzułmańska. Słyszymy często, że ci nasi bracia i siostry, chrześcijanie w tych krajach naprawdę ryzykują swoim życiem. Trudno jest być wyznawcą Chrystusa, widząc przed sobą ten katowski nóż islamskiego bojownika. Ale również i nam niełatwo jest żyć po chrześcijańsku, mając przed oczami kolorowe billboardy, perspektywy doczesnych sukcesów, niby łatwe życie, bogactwo rozrywki. To są te dwa światy. Z jednej strony nam nikt nie zakazuje, nie grozi nam odcięcie głowy czy jakaś męczeńska śmierć, bo się przeżegnamy, bo się przyznamy, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy katolikami. W tamtych krajach grozi to rzeczywiście utratą życia, ale w naszym polskim kraju, w naszej polskiej rzeczywistości też coraz trudniej okazuje się być w tym wolnym kraju, być autentycznie wierzącym, bo jesteśmy narażeni na drwiny, na opiłowywanie, jak mówią niektórzy, na ograniczanie praw. Bo dlaczego tak jest? Mimo że zachowujemy wolność religijną i mamy demokrację, bo nas, ludzi wierzących, często nie rozumieją albo nas nienawidzą. Często tak jest, może sami tego doświadczacie, że jak człowiek chce być naprawdę uczciwy, sumienny, sprawiedliwy, to jest znienawidzony przez drugich. Znienawidzona. A co ty jesteś taki? Jedyny sprawiedliwy się znalazł, taki pobożny. Ludzie nas w ten sposób nienawidzą, a może nie rozumieją tego, że bycie wierzącym zobowiązuje, że to nie jest tylko jakiś rodzaj dewocji, pobożności, ale my chcemy być autentyczni, my chcemy być sobą i my, jako ludzie wiary, stawiamy Boga na pierwszym miejscu. Dlatego dzisiaj, podobnie jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wiara wymaga od nas odwagi w jej wyznawaniu, w jej przeżywaniu, dzieleniu się z innymi. Ale niestety często jest tak, że nawet w domach katolickich, mimo tej deklaracji, że się jest wierzącym, żyje się na sposób pogański. Ja pamiętam, jak w jednym z moich, w mojej rodzinie, dalekiej rodzinie, co prawda, ludzie, moja rodzina chodzi do kościoła, ale też mają taki zwyczaj, że lubią różne jakieś takie zabobony praktykować. Nie wiem, na przykład zwykły przykład jest, że wyżej na ścianie w pokoju wisi obraz Żyda, odwrócony do góry nogami, potem pod nim wisi jakiś ładny pejzażyk, a krzyżyk, to jest taki miniaturkowy, wisi gdzieś tam nad drzwiami. I mówię, no przecież co wy robicie? No jak to co? No wiesz, że mieć Żyda, taki obraz, to na pieniądze, prawda, czy na szczęście. Jest jakieś przekonanie, którego ja nie znam, może wiecie, o co chodzi. Niektóre rzeczy się wiesza, bo, a kto wie, może pomoże. Ale ten znak naszej wiary, ten krzyżyk, absolutnie. Nigdy nie zapomnę sytuacji, jak zostałem zaproszony przez moją dalszą rodzinę też, która często jak jest w potrzebie, prawda, i sobie tego księdza szukają na ślub, to przypominają o kuzynie. Więc przypomnieli sobie o kuzynie, zapraszają mnie na ślub. Ja mówię, no tak, jako ksiądz, co ja mam im w prezencie na ten ślub, na to wesele zawieść? No, zestaw porcelanowy, jakieś pościele, co teraz, to jest dylemat, prawda? Co teraz dać na ślub? Może najlepiej w kopercie pieniądze, no ale mówię, no coś religijnego muszę im sprawić jako prezent. Postanowiłem sprezentować im piękny, na nowe mieszkanie, które już mieli, piękny krzyż z drzewa oliwkowego przywieziony z Ziemi Świętej. Pomyślałem sobie, taki średniej wielkości krzyż z Ziemi Świętej, może ich ucieszy, już poświęcony, powieszą sobie na ścianie. Zapakowany w pięknym pudełku, dałem im to w prezencie. Kilka dni po ślubie, po weselu dzwonią do mnie z pretensją. Coś ty nam krzyż na nową drogę życia ofiarował? No ja mówię, na co miałem ofiarować? Co ty nam nieszczęścia i cierpienia życzysz? Zrozumieli, że jak się daje krzyż młodym ludziom, to znaczy, że się im życzy cierpienia, bólu, nieszczęścia, bo krzyż im dałem. Byłem w szoku, przyznam się. Już nie chciałem tłumaczyć przez telefon, ale pojechałem do nich specjalnie i jako ksiądz siedziałem, katechizowałem, tłumaczyłem, co znaczy powiesić krzyż na ścianie, co oznacza krzyż, że nie jest tylko symbolem cierpienia i bólu, mimo że nosimy te nasze krzyże w domu, ale co to znaczy mieć najbardziej rozpoznawalny znak naszej wiary i powiesić sobie na ścianie. Zrozumieli, dopiero zrozumieli po czasie. Zobaczmy, ile w nas jest jeszcze tego, wydaje się, katolicka rodzina, tego pogaństwa, tego niezrozumienia, tej, no przepraszam za słowo, ignorancji, po prostu ignorancji. Być może my też temu ulegamy, ale to tak jak praktyka, o tym też będziemy pisać w niedzieli, bardzo dziwna praktyka, że mimo że się jest wierzącym, katolikiem, mimo że się jest w kościele, to tam do wróżki nie zaszkodzi iść, bo ona zawsze coś tam powie. Byłem w szoku, jak sprawdzałem dane, okazuje się, że w takim świętym mieście jak Rzym, stolica chrześcijaństwa, to tak na marginesie dla ciekawostki, w samym Rzymie jest więcej wróżbitów, wróżek, magów niż księży. Autentycznie. Wśród tych pobożnych Rzymian, niby katolików, dominuje właśnie ta praktyka. Pójdę, coś mi powie, zapewni taką czy inną przyszłość, przepowie. Trochę tak jak dawniej praktyka chodzenia do cyganów, prawda? Niech powróży, niech powie, co będzie z moim życiem. Ciągle zderzamy się z tym światem właśnie pogańskim. Wydaje się, że mimo deklaracji wiary gdzieś wielu żyje na sposób pogański. A przecież chrześcijaństwo zobowiązuje do tego, żeby tą wiarę wyznawać w każdej sytuacji i czymś się różnić od tych, którzy nas nie rozumieją, czy też nienawidzą. A więc pytanie, które płynie z tego dzisiejszego dnia na zakończenie naszych rekolekcji. Czy ja jestem jako człowiek wiary, autentyczny, szczery? Jestem znakiem sprzeciwu dla tego świata, który często nie rozumie, czym jest chrześcijaństwo? Pięknie wyraził to święty Augustyn. W V wieku wielki Augustyn mówił, że świat będzie was nienawidził. Świat niszczy, ale was nie zniszczy. Walczy, ale nie zwalczy. Przeciw wyznawcom Chrystusa wysyła zawsze dwie armie. Z jednej strony schlebia, aby zwieść, a z drugiej trwoży, aby załamać. I często wielu chrześcijan, tak jak w V wieku, poprzez właśnie tą trwogę, to schlebianie, w jaki sposób ulega tym potrzebom i się załamuje, albo nie narzucają się Panu Bogu, stają się wierzącymi letnimi chrześcijanami, czasami tylko zadeklarowanymi, a nie autentycznymi. Wiemy o tym dobrze, drodzy bracia i siostry, że w tym naszym byciu chrześcijaninem nie wystarczy być tylko dobrym. Żeby być chrześcijaninem, nie wystarczy być dobrym. Trzeba iść dalej, trzeba zmierzać do świętości, a to jest wymagające. Trzeba mieć w sobie dużo determinacji, dużo przekonania, dużo pewności. Z Bożą pomocą idę we właściwym kierunku. Jestem znakiem sprzeciwu w takich czy innych sytuacjach, bo wiara mnie zobowiązuje. Pytanie, na które niech każdy sobie odpowie, ile we mnie jest tej odwagi w przyznawaniu się do Boga na co dzień.